możemy powiedzieć, kończą się rosyjsko-białoruskie manewry pod hasłem Zapad 2013. Białorusko-rosyjskie strategiczne manewry wojskowe rozpoczęły się w piątek na poligonach Białorusi oraz w obwodzie kaliningradzkim, czyli tutaj blisko naszej granicy. Co mogą oznaczać tego typu manewry? Wiemy, po co są manewry, no ale dlaczego, pytamy się, tak blisko polskiej granicy, dlaczego też rosyjsko-białoruskie? To jest, myślę, ciekawa rzecz. No i też sytuacja teraz w Wojsku Polskim, bo mówi się o tutaj pewnych konfliktach, które ma tutaj minister, ma minister im zapobiec, czyniąc zmiany personalne. O tych sprawach chcemy porozmawiać z panem profesorem, doktorem habilitowanym, specjalistą od spraw wojskowych, kiedyś także ministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej, panem Romualdem Szeremietiewym. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze, i prosimy o komentarz.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Halo?
Tak, no i pytanie, panie ministrze, tak. Jak pan ocenia i te manewry, które się kończą, dlaczego, czy to nie jest przypadkowe, że są tak blisko naszej granicy i w tym właśnie też czasie, no i też sytuację w Wojsku Polskim teraz, chodzi nam o to personalne, niby tam jakieś konflikty czy problemy.
No więc jeżeli idzie o same manewry, to pamiętajmy, że to są już kolejne manewry pod nazwą Zapad, a więc Zachód z Rosyjska, i że one odbywają się właśnie przy granicach Polski, na terenie obwodu kaliningradzkiego, przy granicach Litwy, Łotwy, Estonii. A więc w tej kluczowej z naszego punktu widzenia naszego bezpieczeństwa części Europy. No i że w poprzednich ćwiczeniach to Rosjanie i Białorusini ćwiczyli odparcie ataku z zachodu, ataku polskiego, a wcześniej tłumili polskie powstanie w Grodnie, tak było w tym scenariuszu ćwiczeń. No i elementem w tamtych ćwiczeniach 2009, Zapad 2009, było też pozorowane zrzucenie bomby na Warszawę. Bomby atomowej oczywiście. Więc w tym roku znowu są ćwiczenia, jak mówi strona rosyjska, że to są ćwiczenia obronne. Więc mówią, że Rosjanie, że przecież mamy do tego prawo, żeby przygotować swoją obronę, więc tutaj Polska nie ma powodu, żeby protestować. Tylko ja zastanawiam się nad czym innym, nad pewną hipokryzją strony rosyjskiej. Mianowicie Rosja, która przyznaje sobie prawo do przygotowania planów obronnych, jednocześnie odmawia takiego prawa nam, Polsce i krajom bałtyckim. W 2010 roku, kiedy pojawiła się informacja, że NATO przygotowało tak zwane plany ewentualnościowe obrony Polski i krajów bałtyckich przed agresją. Przypominam, że to było w następstwie wojny na Kaukazie, kiedy Rosja napadła na Gruzję. Wtedy przedstawiciel Rosji przy NATO, niejaki Rogozin, ten pan dzisiaj jest wicepremierem rządu Federacji Rosyjskiej, domagał się, aby NATO zlikwidowało te plany, mówiąc, że plany obrony Polski są wymierzone w Rosję. Dokładnie tak powiedział. A więc okazuje się, że może być plan obrony wymierzony w kogoś. Kiedy Finlandia przeprowadzała ćwiczenia niewątpliwie obronne, Rosja bardzo ostro przeciwko temu protestowała. A kiedy Finlandia ogłosiła, że w związku z zachowaniami rosyjskimi rozważa przystąpienie do NATO, wtedy zaprotestował bardzo ostro sam prezydent Putin, mówiąc, że Finlandia do czegoś takiego nie ma prawa. Wtedy fiński minister obrony mówił, że Rosja nie ma monopolu, żeby pouczać, co jest na czym polega bezpieczeństwo Finlandii. Więc tego typu sytuacje, no już nie wspominam o tym, że kiedy pojawia się kwestia tarczy antyrakietowej, no to Rosja wręcz szantażowała Polskę, że wymierzy w nas pociski rakietowe. Przypominam, że pociski Iskander, a więc takie, które mają zasięg całego polskiego terytorium, zostały zainstalowane w rejonie Królewca. Przepraszam, Kaliningradu to się tak teraz brzydko nazywa. A więc tutaj jest cały problem. To znaczy problem po prostu polega na tym, że Rosja teoretycznie przygotowuje się do obrony, ale za każdym razem w tych planach obronnych ćwiczy kontratak, czyli kontruderzenie na tych, którzy będą z zachodu jej przeszkadzać. To oczywiście dotyczy przede wszystkim Polski, ale i krajów bałtyckich. I trochę mi to przypomina czasy bloku sowieckiego, Układu Warszawskiego. Wtedy też, jak wiadomo, wstępem do wojny III wojny światowej wtedy miała być wcześniej no, zagrożenie ze strony Zachodu. Prawda? A więc miała to być operacja obronna, kontratak to miał być, ale pretekstem do tego kontrataku, za przeproszeniem, było to, co sobie Rosja uzna, że tym właśnie jest. A więc no to wszystko musi budzić nasz niepokój, jeżeli idzie o najbliższe lata, które no, sąsiadów nie zmienimy. Prawda? A Rosja rozbudowuje bardzo swoją armię, ogromne środki wydaje na modernizację armii i buduje, proszę państwa, armię ekspedycyjną, która według doktryny rosyjskiej będzie miała zdolność interweniowania w krajach sąsiednich, jeżeli władze Rosji dojdą do wniosku, że tam zostały naruszone w tych krajach ich interesy Federacji Rosyjskiej. A więc no nie wygląda to dobrze.
No szczególnie też, że przecież Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Wschód, tak, prawda? No i też tak, członkiem, oczywiście członkiem zarazem i NATO. No to tak, ktoś, kto się może zbytnio nie zna, może powiedzieć, że to jest takie trochę granie na nosie, albo sprawdzanie wytrzymałości może też i sąsiada. Tak
nie, no moim zdaniem polityka rosyjska, przecież Rosjanie nie ukrywają tego, mówię o władzach oczywiście Federacji Rosyjskiej, zmierza do tego, żeby odbudować rosyjskie imperium. Takim wzorem idealnym, no, o tym z nostalgią wspominał prezydent Putin, jest no, coś na kształt Związku Sowieckiego. To są słowa Putina, że rozpad ZSSR była największa tragedia geopolityczna XX wieku. No i straszna strata, jaką Rosjanie ponieśli. Więc, no i to pragnienie oczywiście istnieje. I teraz, no w tej chwili sytuacja międzynarodowa jeszcze nie pozwala na realizację takich planów, ale Rosja bardzo dokładnie uczestniczy w polityce międzynarodowej, wypracowuje swoje pozycje taką, aby można było te plany zrealizować. No i wtedy no, nasze położenie może stać się bardzo trudne, nazwijmy to tak elegancko.
No właśnie, panie ministrze, panie profesorze, idąc też na podwórko nasze tutaj bliskie, też taka wiadomość dochodzi, chociaż ktoś może powiedzieć, że to nie są nasze sprawy, może wewnątrz resortowe, ale tak mówił Grzegorz Schetyna, tam jest konflikt i on nie jest tylko medialny, komentując dymisję generała Janusza Noska z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego, która była efektem według niego długiego konfliktu z wiceministrem w MON, generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jak pan tak widzi tego typu sprawy?
No, wygląda to paskudnie. Paskudnie nawet nie dlatego, że no, trochę powiedziałem, że kiedy przeczytałem artykuły, doniesienia o tym, że wiceminister odpowiedzialny za zakupy uzbrojenia jest podejrzany o korupcję, to przypomniała mi się moja sytuacja
no
z 2001 roku. Musiałem, straciłem 9 lat, rzeczywiście przekreślono moją karierę, wszystko to, co mogłem dla wojska zrobić. Po 9 latach okazało się, że byłem niewinny. Tak, ale to te zarzuty, które wtedy gazeta Rzeczpospolita, nomen omen, bo teraz znowu Rzeczpospolita pierwsza zaczęła, przy współpracy jakiejś tam z tajnymi służbami, z kontrwywiadem wojskowym, wtedy to był kontrwywiad WSI, teraz to jest służba kontrwywiadu wojskowego, no i sytuacja ministra Skrzypczaka, bo tak chyba należy mówić, i moja, była o tyle podobna, że wtedy i teraz no w perspektywie były zakupy, wielkie zakupy uzbrojenia. Ja miałem te poważne przetargi w tym samolot, a minister Skrzypczak powinien rozstrzygać o zakupie chociażby rakiet średniego dalekiego zasięgu. A to jest ogromna kwota, nie mówiąc już o innych wydatkach. Okręty podwodne, prawda, samoloty szkolne i tak dalej, i tak dalej. A więc no to jest jakby tak, mówię, na tym polega to podobieństwo. Natomiast są oczywiście różnice położeniu generała Skrzypczaka, czy ministra Skrzypczaka i moim. Mnie wtedy na polecenie ministra, mojego przełożonego, a dziś prezydenta Komorowskiego, śledziły WSI i było to za wiedzą i zgodą ministra, mojego przełożonego. I nie miałem żadnej obrony ze strony premiera, który mnie zdymisjonował natychmiast, jak tylko minister złożył taki wniosek. Natomiast no, w tym wypadku widzę, że tak, no, ministra Skrzypczaka zdaje się bronić i minister Siemoniak, minister obrony jego przełożony, i premier w następstwie. No i w związku z tym powstaje pytanie, jak się mogło stać, że szef SKW robił coś, co wydaje się być wbrew oczekiwaniom i woli no, ministra i premiera. I tutaj więc, tutaj może być, no powiedzmy tak, sytuacja jest chora o tyle, że jeżeli zarzut jest prawdziwy, to po pierwsze Szef SKW powinien o tym zameldować ministrowi, no i minister powinien zdymisjonować wiceministra, na którym ciążą jakieś zarzuty, tak aby nie kompromitować struktur państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej. Sytuacja, w której służby jakąś kwestię jednak rozgrywają, służby kontrwywiadu, jest nienormalna. To oznacza, że tak, że po pierwsze premier nie ma żadnej kontroli nad tym, co robią służby. Minister obrony tym bardziej nie ma, zwłaszcza, że teraz ta podległość tych służb po tych wszystkich reformach jest taka dwuznaczna. Nie wiadomo, pod kogo oni podlegają. No i ostatnia kwestia to jest taka. Ja się zastanawiam, czy tak jak było w moim przypadku, czy tutaj jacyś funkcjonariusze, bo nie wiem, czy oficerowie aż kontrwywiadu, nie ma jakichś kontaktów z ludźmi, którzy chcieliby nam sprzedać i uzbrojenie, a nie byli pewni, że minister Skrzypczak podejmie decyzję zgodne z ich oczekiwaniami. A skoro nie byli pewni, no to przygotowano operację usunięcia go z MON-u, tak jak kiedyś usunięto mnie.
Mm-hmm. Czyli jest to podobieństwo, chociaż tyle mówimy, że tutaj minister Skrzypczak ma przełożonych, którzy go jakoś chronią i rozumieją, natomiast pan tego nie miał. No i ciekawi, ile lat to potrwa, no myślę.
No przede wszystkim, ojcze, jeżeli rzeczywiście poszedł wniosek o jakieś ściganie do prokuratury, jeżeli prokuratura, tak jak w moim przypadku, weźmie się za to, tak, no to minister Skrzypczak jest ugotowany i będzie się tłumaczył kilka lat, że jest niewinny. Zakładam, że jest niewinny. Mówię, znam generała Skrzypczaka i nie podejrzewam go o to, aby te zarzuty, które mu są stawiane, były rzeczywiście słuszne. No ale oczywiście, każdy mówi się może mylić, tak. Natomiast, mówię, irytuje mnie i bardzo smuci sposób, w jaki ta kwestia jest rozwiązywana. Ona nie jest, ja zresztą o to samo miałem pretensje wtedy, kiedy mnie odwoływano. Ja powiedziałem premierowi, jeżeli mieliście wobec mnie zarzuty, jeżeli było jakieś podejrzenie, należało mnie najpierw zdymisjonować, a następnie stawiać mi zarzuty, ciągać mnie przed prokuraturą i tak dalej. Natomiast zrobiono skandal i dopiero w następstwie tego skandalu prawdę się odwołuje. To jest, wtedy następuje kompromitacja państwa, kompromitacja resortu obrony i osobiście kompromitacja szefa resortu, który na takie rzeczy pozwala albo nad tym nie panuje. No, w końcu minister Skrzypczak jest jego najbliższym współpracownikiem. To jest niebywała rzecz naprawdę.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za komentarz i no cóż, ta sprawa, jak to się mówi, jest rozwojowa, prawda? To jest rozwojowa.
No niestety, musimy to bardzo dokładnie obserwować. Ja mam nadzieję, że posłowie opozycji się tym dokładnie zajmą. No mówię, jakoś tak czuję, że tak powiem, sympatię do generała Skrzypczaka i sądzę, że trzeba go wesprzeć i trzeba go bronić.
No to był generał, przypomnijmy, który no, nie bał się powiedzieć, że król jest nagi, jeśli chodzi o uzbrojenie Wojska Polskiego i tak dalej, i nawet kosztem swojego, no, swoich awansów. Tak to było.
Tak, no potem zastosowano bardzo dziwny manewr, bo został on najpierw doradcą, a później wiceministrem, ale ja wiem, co minister Skrzypczak robił jako odpowiedzialny za ten dział, którym ja kiedyś kierowałem i podejmował naprawdę sensowne rzeczy, decyzje i ja mam zaufanie do tego, co on robił. Myślę, że próbował w ramach tego wszystkiego maksymalnie zrobić, co się da.
Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze. Pozdrawiamy serdecznie.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość, pan profesor Romuald Szeremietyw, specjalista spraw wojskowości.